się jest gorąco. Zawarto przyszło wcześniej niż zwykle. Z początek czerwca mają letnie temperatury. Wczoraj słyszałem taką wypowiedź jednego gościa, który prowadzi pochodę. Mówi, dzisiaj mamy się chłodnie. Wczoraj było 32 stopnie, a dzisiaj o 9,29. Jakby to zrobiło wielką różnicę. Ale myślę, że wytrzymacie. Mam dzisiaj kilka rzeczy do powiedzenia. Staram się to zrobić tak, żebyście mogli sobie zapamiętać z tego, co mówię. I że to utkwiło gdzieś tam w naszej pamięci. Chciałem dzisiaj mówić, ostatnio gdzieś tu się przewijają tematy związane z tym, jak Duch Święty ma wpływ na nasze życie i co on tak naprawdę może zrobić w naszym życiu. I kiedy się przygotowywałem do tego, to natknąłem się na kazanie pewnego człowieka i stwierdziłem, że powtórzę to. To nie jest moje kazanie. Ale chcę wam powiedzieć to, co ten człowiek powiedział. I chcę to zrobić najlepiej, jak to potrafię, dlatego że pewne rzeczy, które on powiedział w swoim kazaniu, są bardzo ważne, są bardzo istotne dla naszego życia. Obecność Ducha Świętego w nas, taki jest mój tytuł tego kazania. Obecność Ducha Świętego w nas. Czy Duch Święty jest obecny w nas? Albo mam takie pytanie do was na sam początek. Co znaczy, że Duch Święty jest obecny w nas? Co to daje w naszym życiu? Nie musicie odpowiadać, możecie się chwilę zastanowić nad tym. Ale ja wam chcę powiedzieć, że obecność Ducha Świętego w nas to jest Jego obfitość w naszym codziennym życiu. I to, o czym dzisiaj będę mówił, będzie związane z tym, jak wyzwolić tą pełnię, tą obfitość Ducha Świętego w naszym życiu. My czasami przypominamy ludzi, którzy kopią dziurę, kopią studnie i chcą się dokopać do wody, już bardzo głęboko się zakopali, ale kopią nie w tym miejscu. I myślą, że zrobią coś kopiąc mocno, dojdą do wody, ale kopią nie w tym miejscu. I się zmęczyli, mają kupę roboty za sobą i żadnych efektów. Bo dalej jak mają piach, tak dalej mają piach. Jak mieli piach, tak mają piach. Rzymian 8 rozdział, 9 werset mówi bardzo ważną rzecz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że każdy wierzący człowiek musi mieć coś w swoim życiu, co będzie potwierdzać to, że on jest człowiekiem wierzącym. Każdy z nas musi mieć w sobie coś takiego, co będzie mówić, że ja jestem człowiekiem wierzącym. Będzie to mówić wewnątrz mnie i będzie to się uzewnętrzniać. I chcę powiedzieć, że ten Rzymian, w liście do Rzymian Paweł mówi bardzo ciekawe słowa. Dlaczego? Dlatego, że tam jest napisane coś takiego. List do Rzymian 8, rozdział 9 werset. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Wiecie, apostoł Paweł coś mówi, to czasami przyłożył to z grubego kalibru. A wiecie dlaczego? No dla mnie to jest normalnie mocne słowo. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, czyli Ducha Świętego, ten do Niego nie należy. Ale teraz, ale ja tego nie mówię. Możecie się ze mną nie zgadzać. Ale tak mówi Boże Słowo. Obecność Ducha Świętego jest znakiem pełnego oddania życia Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy? Ludzie czasami przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego życia, biorą łaskę zbawienia do swojego życia i myślą, że to jest koniec. I wegetują w swoim chrześcijańskim życiu. Ale chcę powiedzieć, że to nie jest pełne dzieło zbawienia. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca jako swojego osobistego Zbawiciela, to nie jest koniec. To nie jest finał, to nie jest pełne dzieło zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że dzieło zbawienia charakteryzuje, żeby było pełne, to musicie charakteryzować oczyszczenie z grzechów. Druga rzecz to jest nowonarodzenie, czyli Bóg daje ci serce mięsiste, albo tak jak mówił ostatnio pastor, że i chyba brat Krzysztof coś mówi na ten temat, że duch jest ożywiony przez Boga. To jest druga rzecz, która jest dziełem zbawienia. Wiecie, jaka jest trzecia? Napełnienie Duchem Świętym. To jest pełne dzieło zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że tak mnie naucza Biblia i tak mówią mi Dzieje Apostolskie. Że kiedy ci ludzie, którzy się zgromadzali, oni mieli przebaczone grzechy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, w wieczerniku, przed zesłaniem Ducha Świętego, spotykali się, modlili się. Ja wierzę w to, że oni mieli przebaczone grzechy. Ja wierzę w to, że oni wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem i przyjęli Jego ofiarę. Więc moim zdaniem i patrząc na to, co mówi Biblia, ci ludzie byli na nowo narodzeni, ale co stanowiło rewolucję w ich życiu? Ci ludzie, którzy byli zgromadzeni w wieczerniku, co stanowiło rewolucję do ich życia? Co zmieniło kompletnie ich życie? Halo? Jesteście tam? Jesteście. Co zmieniło ich życie? Ja chcę to od was usłyszeć. Daniel mówi ze swoim Duchu Świętego. A reszta się zgadza z tym? To, co zmieniło ich życie, to było to, że Duch Święty w dzień Pięćdziesiątnicy przyszedł i wszystko zmienił. I zrobił kompletną rewolucję w ich życiu. Dzieło zbawienia mogło być kontynuowane dlatego, że przyszedł Duch Święty i wszystko przewrócił do góry nogami w ich życiu. Dlatego, że oni wyszli na ulicę i zaczęli zwiastować o dziele zbawienia. I dzieło zbawienia przez Ducha Świętego jest kontynuowane cały czas. Bo gdyby nie Duch Święty, to by wszystko tam umarło. 100 lat może byśmy dzisiaj słyszeli jakieś filozofie. Ale Duch Święty wszystko pozmienia. I to jest dzieło, to jest coś, co musi objawić się w naszym życiu. Chcę, żebyście otworzyli sobie Dzieje Apostolskie. 8 rozdział. Chcę, żebyście zapoznali się z pewną sprawą. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 12 wersetu. Będę czytał. Filip przyszedł do Samarii, jeszcze zanim zaczął czytać, i zwiastował Samarii Boże Słowo. Samaria to było dziwne miejsce dla Żydów. Kiedy Jezus mówił o miłosiernym Samarytaninie, podkreślił to, że to jest naród, który nie jest związany z Izraelem. Nie jest na jego terytorium, przejął pewne jego tam wierzenia, religijność pewną, ale nie byli traktowani jako Izraelici. I przychodzi Filip do tego miejsca i zaczyna głosić Ewangelię. I kiedy zaczniemy czytać o tym rodzinie od samego początku, to będziemy widzieć, że oni zwiastowali Ewangelię, objawiały się znaki cuda, wielu ludzi się nawróciło, wielu ludzi przychodziło słuchać tego, co mówił Filip. I kończy się 8:8, że było wiele radości w tym mieście. I teraz czytam dalej. Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc wielkie znaki i przejawy mocy. Nie mógł wyjść z podziwu. Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie stąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. I to jest pełne dzieło zbawienia. Ktoś przyszedł do Samarii z Ewangelią, zwiastuje Ewangelię, jest zwestuje to, co Jezus zrobił dla człowieka. Pojawiają się znaki i cuda, ale to nie jest jeszcze pełne dzieło Ewangelii. I kiedy bracia w Jerozolimie się dowiedzieli, że tam się dzieją takie rzeczy w Samarii, to stwierdzili, że oni muszą się z tym rzeczom przyjrzeć z bliska. Samaria to nie Żydzi. A jednak działa tam Bóg, to trzeba się temu przyjrzeć. I kiedy przyszli i zobaczyli, co jest czynione przez imię Jezusa Chrystusa, stwierdzili, że ci ludzie potrzebują, żeby to było kontynuowane czego? Kogo? To jest właściwe słowo. Stwierdzili, że by dzieło było kontynuowane, potrzebują Ducha Świętego. Dlatego zaczęli wkładać na tych ludzi ręce i tak jak jest napisane, oni otrzymywali Ducha Świętego. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy, aby Ewangelia była przekazywana dalej, to musimy starać się ze wszystkich sił o to, żeby być napełnieni Duchem Świętym. Nie ma innego wyjścia. Można siedzieć całe życie w swoich zasadach, całe życie w swoich pomysłach, o tym będę mówił za chwilę, i nie mieć pełni, nie dojść do pełni, którą Jezus Chrystus chce nam dać do naszego życia. Dlatego Duch Święty jest tak ważny. Biblia mówi w kilku miejscach o napełnieniu Duchem Świętym. Ograniczając się do Dziejów Apostolskich. Mówi bezpośrednio w trzech miejscach o tym i w pośrednio mówi w dwóch. Pierwsze, może zacznę od pośrednich miejsc. Pierwszą rzeczą jest to, co czytaliśmy przed chwilą. Przeczytałem do 14 wersetu, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłała do nich Piotra i Jana, którzy po przybyciu modlili się z nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie stąpił i byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wkładali zatem na nich ręce, oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk, apostołów przyniósł im pieniądze itd., itd. Najpierw jest napisane, że Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa, widząc wielkie znaki i przejawy mocy, nie mógł wyjść z kościoła. Dlaczego pośrednio ten fragment mówi? Do czego zmierzam? Jaki jest znak tego, że człowiek jest ochrzczony do Ducha Świętego? Mówienie językami. Jeżeli ktoś mówi, że jest ochrzczony do Ducha Świętego, a nie mówi językami, to nie się zastanowi. Bo Biblia nie tak mówi. Może jestem dzisiaj radykalny i zasadniczy, ale lepiej mówić tak, jak mówi Boże Słowo, niż próbować dorabiać do tego swoje doktryny i swoją teologię. W pośredni sposób ten fragment nam mówi, że Szymon był zafascynowany znakami i cudami. Był tym mocno zafascynowany. A kiedy apostołowie wkładali ręce, tu nie jest to napisane, ale wierzę, że ci ludzie zaczynali mówić językami, to on doznał totalnego szoku. I był tak tym zafrapowany, że chciał kupić to za pieniądze, to samo. Chciał te swoje pieniądze na to, żeby mieć to samo, co Jan i Piotr. Żeby wkładał ręce do innych i żeby ci mówili językami. Znamy tę historię i nie będziemy się nad nią zatrzymywać. Ale wierzę w to, że to, co zrobiło wrażenie na Szymonie, to było właśnie mówienie językami. Druga rzecz. Dzieje apostolskie 9:17. Tam jest opisane, możecie sobie otworzyć, jak chcecie. Tam jest opisane nawrócenie apostoła Pawła w 9 rozdziale. I w 17 wersecie jest napisane, kiedy Ananiasz przyszedł do niego. Kiedy trzymacie już to? Przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi, przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został? Napełniony Duchem Świętym. Wiecie? Napełniony Duchem Świętym. Paweł mówi później w swoich listach, że ja daleko więcej, o wiele więcej mówię językami niż we wszyscy razem. Znaczy, że mówienie językami nie było mu obce. Kiedy apostoł Paweł mówi o mówieniu językami w zborze, to widać, że nie było mu to obce. Że to było coś, co charakteryzowało człowieka, który został napełniony Duchem Świętym. To jest drugie miejsce, pośrednie. A teraz chcę, żebyście otworzyli sobie drugi rozdział dziejów apostolskich. Mówimy o myśli bezpośrednich. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Bo mówię językami jest bardzo ważne. Bo kiedy nie wiesz, co już powiedzieć Bogu, zaczynasz mówić językami, wtedy Bóg dokładnie wie, co chce usłyszeć i inspiruje nas Duchem Świętym do tego, żebyśmy coś mówili. To jest ważne. W drugim rozdziale, 4 wersecie. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwia. 2:4, Dzieje Apostolskie 2:4. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, widzicie, temi napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak im Duch to umożliwia. Gdybyśmy nie mieli innych fragmentów, to ten jest kluczowy. On mówi o pierwszym spotkaniu rodzaju ludzkiego z Duchem Świętym w taki sposób, bezpośredni, że on przyszedł do człowieka i zaczął mieć wpływ na to, co człowiek robi i na to, co człowiek czyni. Bo raczej mówienie jest czymś, co nasze ciało wykonuje. Czy nie? Duch Święty dokładnie wiedział, co wiedzieć do ludzi w Jerozolimie, którzy tam się zgromadzili z różnych rejonów. I on dokładnie wiedział, co on ma mówić do tych ludzi. I wykorzystał do tego apostoła jako naczynie. To jest pierwszy fragment, który mówi bezpośrednio o tym, o mówieniu, o związku napełnienia Duchem Świętym mówienia językami. Drugi jest w 10 rozdziale dziejów apostolskich. Tak sobie dzisiaj przypomnimy, to jest Bożego Słowa. Zobaczę, że wy to znacie, ale sobie przypominam. 10 rozdział, 44 werset. Wiecie, jak to było z Korneliuszem? Tam była rewolucja. Ten dom. Piotr został ostrzeżony przez Boga, że coś, co on uznaje za nieczyste, Bóg uznaje za czyste. Że Bóg oczyszcza ludzi w taki sposób, że nieważna jest ich narodowość, nieważna jest ich przynależność religijna, ale ważne jest to, co mają w środku, w sercu. I co się dzieje? Przyszedł Piotr do domu Korneliusza, ze stołu Boże Słowo, Piotr jeszcze mówi o tych sprawach, a Duch Święty już stąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem. I że na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wymyślali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wodę, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa. Następnie poprosili go, aby pozostał z nimi jeszcze przez kilka dni. Słyszeli bowiem, jak mówili językami i wymyślali Boga. I wcześniejszy werset zaskoczyło to wszystkich, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Jeszcze jeden werset wyżej. A Duch Święty już wstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Drugi fragment, który mówi nam o powiązaniu tego, że kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, to on mówi językami. Wiecie coś w tym fragmencie, co jest w ogóle do Korneliusza ciekawe? Że Duch Święty przychodzi do ludzi, którzy szukają go z całego swojego serca. Jeżeli ktoś szuka Boga z całego swojego serca, to jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby zaczął mówić językami, żeby Duch Święty wszedł do jego życia, wszedł do jego ducha. Pierwsze miejsce w Wieczerniku. Ci ludzie się spotykali i się modlili codziennie. To nie było, że ktoś tam sobie przyszedł, usiadł pod drzewem, pomodlił się i Duch Święty na niego przyszedł. Wiecie, co charakteryzuje ludzi, którzy przeżywają jeszcze z Duchem Świętym? Oni za litościami szukają Boga. Szukają go sam siły, mają pragnienie. I wtedy Duch Święty przychodzi do takiego człowieka. Ja tak to widzę i tak to po prostu czuję. Że kiedy człowiek szuka Boga z całej siły, to Bóg nie będzie mu odmawiał tego wspaniałego daru, którym jest Duch Święty. Nie będzie mu tego odmawiał. Można mieć swoją filozofię, można mieć swoje teorie na pewne rzeczy, ale kiedy zaczynasz szukać Boga, to te rzeczy zostają odsuwane na bok. Nie wiem, czy tak mieliście. Kiedy zaczynasz swoje teorie, swoje myśli, swoje ułożone sprawy stawiać przed Bożym obliczem, to one się wszystkie odsuwają na bok. I zaczynasz widzieć prawdę Bożego Słowa. I to jest niesamowite w tym, kiedy Duch Święty przychodzi do naszego życia. Ale trzeci jeszcze fragment z Dziejów Apostolskich, który mówi wprost w związku z tym, w związku mówienia językami, a chrzestem w Duchu Świętym. To jest zbór w Efezie, który tam powstał i przyszedł na Paweł. Było tam kilku ludzi wierzących, którzy znali drogę pańską, drogę zbawienia i próbowali działać po swojemu. I próbowali coś robić, jakiś taki związek religijny założyć i przychodzi do Paweł. Od 1 do 6 wersetu 19 rozdziału apostolskiego. Właśnie ta Apolos przebywał w Koryncie. Paweł przeszedł obszary wyżynne i przybył do Efezu. Tam spotkał jakiś uczniów i zapytał. Słuchajcie, co on zapytał. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Widzicie, co było priorytetem dla apostoła Pawła? Że ci ludzie już byli jakiś czas wierzący, oni szukali drogi związanej z Jezusem Chrystusem. I Paweł mówi od razu do niej tak, słuchajcie, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? I co oni mówią? A oni na to nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Bo kto miał im o tym powiedzieć? Jeszcze nie było spisanego Bożego Słowa, no, tak jak mamy to dzisiaj w takiej formie, jaką mamy. Oni gdzieś coś usłyszeli o Jezusie, to ich poruszyło. To jak gdyby zaczęło zmieniać częściowo ich życie. A Paweł mówi wprost, otrzymaliście Ducha Świętego, jak uwierzyliście? Nie wiemy, o co chodzi. Zapytał więc, w jakim zatem chrzcie zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, chrzcie Jan. Wtedy Paweł wyjaśnił, Jan zanurzał chrzcie opamiętania i powtarzał mu dowód, że ma uwierzyć w tego, który idzie za nim. To jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa, a kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili też językami prorokowani. A było wszystkich tych mężczyzn około 12. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili też językami i prorokowani. Lub zaczęli też mówić językami i prorokować. Jest to trzecie miejsce w Dziejach Apostolskich, który mówi wprost, że kiedy Paweł się pomodlił o tych ludzi, włożył na nich ręce, to oni zaczęli mówić innymi językami i to jest równoznaczne tu z tym, że stąpił na Niego Święty. Jeżeli ktoś mówi, że jest ochrzczony Duchem Świętym i mówi językami, ja tak w Biblii nie czytam, powtarzam to drugi raz. Ale niech to nikogo nie demotywuje, niech to raczej przybliża nas do tego, żeby bardziej i bardziej przybliżać się do Boga, żeby zacząć mówić innymi językami. Dlaczego? Dlatego, że to otwiera klucz do pełni Bożej w naszym życiu. Oczywiście jest tak, że w Słowie Bożym Galacjan 5:22-23 mowa o owocach Ducha Świętego. Ale czym jest owoc Ducha Świętego? Owoc Ducha Świętego jest efektem aktywnego wpływu Ducha Świętego na nas. Kiedy my jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym, to Duch Święty ma dostęp przez naszego ducha do naszego do naszej duszy i do naszego ciała. Duch Święty, kiedy my się nawracamy, ożywia naszego ducha. I on chce tam zamieszkać i mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w naszej duszy i co się dzieje w naszym ciele. Dlaczego mówię o owcach? Bo niektórzy ludzie myślą, że kiedy będą się zachowywać, otwórzcie sobie Galacja 5:22. Ludzie myślą, wiecie jak, że jeżeli będą postępować w taki sposób, że będą mieli miłość, że będą mieli radość, że będą wypracują sobie to, że będą mieli pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość, to wtedy jest to znak, że Duch Święty mieszka w nich. Nie wiem, czy jest to możliwe, żeby wypracować samemu w sobie te cechy. Może jedną, może trzy, ale nie wiem, czy wszystkie są możliwe.
To jest możliwe.
Jest. Ale ten owoc, ten Boże nie ma żadnej wartości.
Dlaczego?
Bo to nie jest owoc Ducha Świętego.
Właśnie. To znaczy, że moje myślenie jest właściwe. Dziękuję bracie Krzysztofie. Można samemu w sobie próbować wypracować te cele. Można się piłować. Ale to jest to, co my chcemy zrobić w naszym życiu. Ale Duch Święty, kiedy jest w nas, jest nad nami, to najgorszego bóra jest w stanie przerobić na właśnie człowieka o takim właśnie charakterze. Bo taki człowiek sam w siebie nie jest w stanie tego zrobić. Wiadomo, że są ludzie, którzy są bardziej wybuchowi, są ludzie, którzy są bardziej łagodni. Może tym łagodnym byłoby prościej wypracować te cechy. Ale widzicie na rwańce, jaki był apostoł Paweł? Nie chcę tu mówić kolokwialnie, ale takie łagodne słowo to szajka sobie. Dawajcie listy, jadę do Damaszku, jadę zrobię porządek. Kiedy kamienowano Szczepana, nastał, tak sobie patrzę, jednego dnia. I co zrobił z nim? Bóg dał mu Ducha Świętego i Duch Święty zrobił tak, że apostoł Paweł stał się zupełnie innym człowiekiem. Bo sam faryzeusz byłoby mu bardzo ciężko dojść do takich rzeczy, do takiego stanu charakteru, jaki był w apostole Paweł. Owoce Ducha są owocami Ducha. To nie jest lista rzeczy, do których my musimy sami dojść. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Bo to są nasze wtedy owoce. A Duch Święty chce robić to z nami, aby kształtować ten charakter i aby te cechy nas były cały czas jak gdyby z nami i one wypływały z naszego życia. Duch Święty mieszka w naszym duchu. Wiecie, człowiek jest stworzony, słyszeliśmy to ostatnio, z ciała, duszy i ducha. I to są trzy rzeczy, które tworzą jeden byt. To jest coś, co tworzy jeden byt. Ale są trzy części. Jest duch. Duch wyróżnia nas spośród innych zwierząt. Jeżeli można mówić o człowieku jako o zwierzęciu, jako o istocie, która żyje, czuje, ma jakieś uczucia i tak dalej, to odróżnia nas to, że jest w nas pierwiastek Boża, jest nim duch. Tego są pozbawione zwierzęta. One nie mają ducha. Mają jakieś na swoje uczucia, mają ciało, w którym mieszkają. Wiecie, widzicie, kiedy pies się cieszy, że jego właściciel wszedł do domu. Widać to od razu. Ale nie mają ducha. I to nas wyróżnia. To nas wyróżnia, że mamy ducha. I ten duch, jak mówił ostatni pastor, może być albo żywy, albo... uśpiony albo martwy, to są synonimy. Biblia mówi, że duch należy do Boga. I bez ducha ani dusza, ani ciało tak nie bardzo mogą sobie poradzić. I w drugą stronę. Jeżeli ktoś nie wiem, zginie w wypadku, no to też chce swoje życie. Co nie znaczy, że jego duch poszedł w niebie i go nie ma. To jest niesamowite. I one tworzą te trzy elementy jeden byt. Co jest takiego w człowieku, że najmniej wie o swoim duchu? Dlatego, że każdy przed nawróceniem nie wiedział nawet o jego istnieniu. Wiecie, dzisiaj się mówi o świadomości swojego ciała, o świadomości swojego wnętrza, swojej duszy. Ale nikt nie mówi o świadomości ducha. Posłuchacie jakichś mądrych ludzi w telewizji, albo czytacie jakieś mądre książki, które piszą mądrzy ludzie, nie mówię, że nie. I oni będą mówić, jak ważne jest to, żeby piłować swoje wnętrze, żeby z... jak to?
Pozytywna energia.
No może, to też są takie rzeczy, żeby mieć sobie właśnie, tak jak Lubrak to powiedział, pozytywną energię, żeby to wszystko, wiecie, się zgrało jak tryby z czymś biegów, żeby to nie zgrzytało. Nikt nie mówi o duchu. I nam jest najłatwiej mieć świadomość swojego ciała i swojej duszy. Ale czym jest duch? Dzisiaj mówimy trochę o duchu. Nasz duch to jest miejsce, czy też część naszego bytu, odpowiedzialny za życie i odpowiedzialny za relacje z Bogiem. Jeżeli nasz duch jest ożywiony, my możemy się spotykać z Bogiem. Bo Bóg jest duchem, jak nas uczy Boże Słowo. I my możemy mieć kontakt z Bogiem tylko przez naszego ducha. Jeżeli on jest ożywiony, to możemy się z Bogiem spotykać. A jeżeli w naszym duchu mieszka Duch Święty, to wtedy ten Duch Święty ma wpływ na to, co się dzieje w naszej duszy i w naszym ciele. Amen? Pastor pokazał na się zgadza. Nie wiem, może jakieś nowe rzeczy tu już. Ale idziemy, musimy kontynuować. Duch Święty i Duch Ludzki łączą się i Duch Święty zamieszkuje we mnie. To już powiedziałem, że on wtedy zamieszkuje w całości bytu. On jest jak gdyby tym, który zaczyna kontrolować to, co my robimy w swoim życiu. On zaczyna nas poprawiać, on zaczyna naprawiać niektóre rzeczy, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić jak byliśmy sami i on zaczyna prowadzić nasze życie. Życie Boga w nas jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Jeżeli chcemy powiedzieć, że Bóg mieszka w nas, to możemy to tylko powiedzieć wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że Duch Święty jest w naszym życiu. W pełni. Mówimy dzisiaj o pełnym obrazie. Nie mówimy o częściowym obrazie. Jeżeli myślicie, że bez Ducha Świętego jest możliwe pełnia, jest możliwe pełnia życia, to nie jest możliwe. Pewne rzeczy zdarzają się wtedy, kiedy przychodzi Duch Święty i zaczyna działać na życie człowieka. I przez życie takiego człowieka zaczyna się dziać coś wspaniałego. Pamiętacie to, co mówiłem o Samarii? Przyszedł Filip, który był oszczony Duchem Świętym. Co się działo w Samarii? Działy się znaki, działy się cuda. Demony wychodziły z ludzi. I było wiele radości w tym mieście. A myślicie, że Bogu Bóg chciał, żeby tylko tak na tym się zakończyło? Nie. On stwierdził, tak są ludzie, którzy mają otwarte serca w tym mieście. I tam jest potrzebny Duch Święty. Dlatego poseł tam Piotra i Jana, którzy zaczęli się modlić o ludzi i Duch Święty na nich stępował. I co było? Oni mogli robić to samo, co robi Filip. I ta praca się rozszerzała. Bo taka jest rola Ducha Świętego w nas. On nie jest po to, żeby przyjść i zadowolić mnie samego. Żeby powiedzieć, tak, jestem napełniony Duchem Świętym, mogę mieć taki wspaniały czas z Bogiem teraz. Duch Święty, że chce, żebyś to, co sam przeżyłeś, przekazał innym ludziom. Zastanawiam się, dlaczego ludzie czasami nie dostają Ducha Świętego, bo oni chcą go zatrzymać tylko dla siebie, a nie od Boga. Duch Święty przychodzi do ludzi, którzy mają potencjał do tego, żeby przekazać Ewangelię innym ludziom. Wiecie, są ludzie, którzy poszli na Ewangelię, w cudzysłowie, innym ludziom. To jest czasami niepełna Ewangelia, albo poprzekręcana, dorzucona coś z ludzkiego ducha, z ludzkiej duszy, przepraszam. Są te ludzie. A Duch Święty chce, żebyś mówił prawdę o Jezusie Chrystusie. inni ludzie. I dlatego On jest posłany na świat. Aby dzieło Jezusa Chrystusa było przekazywane innym ludziom.
Amen?
Amen?
Amen.
No. Cieszę się, że współpracujecie. Co jest ważne? Że Boże błogosławieństwo przez Ducha Świętego jest dostępne dla człowieka właśnie w duchu. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios, o którym mówił apostoł Paweł, jest dostępne dla człowieka w duchowym wymiarze. Tam, z tego miejsca, z ducha, kiedy nasz duch ma kontakt z Bożym Duchem, dostajemy błogosławieństwa, które przychodzą prosto z Niego. I co nam przeszkadza w tym, żeby to odbierać? Przeszkadza nam nasza dusza. Funkcjonujemy w oparciu o duszę. Dusza to jest umysł, wola i uczucie. Dusza jest jak system operacyjny w komputerze. Można mieć wiele rzeczy zgromadzonych, fajnych programów i tak dalej, na twardym dysku, ale kiedy się wysypie system operacyjny, cały komputer nie działa. To nic nie pomoże. Nie rozpoznają się urządzenia, nic nie wiadomo. I dusza jest właśnie takim systemem operacyjnym. Ona decyduje o pewnych rzeczach, które mają się zdarzyć w naszym życiu. Ona mówi, kogo lubimy, albo kogo nie lubimy. W naszej duszy podejmujemy decyzje. W naszej duszy rodzą się uczucia. Wiecie, kiedy dwóch ludzi się poznaje? To wtedy rodzą się jakieś uczucia. Nie potrafimy tego określić, dlaczego akurat tak jest. Ale to dzieje się w duszy, to się dzieje w duchu. I dusza mówi, o, tak bym wiele czasu chciał poświęcać z taką osobą. I tak dalej, i tak dalej. To dusza o tym decyduje. W duszy uruchamiamy dobre i złe rzeczy, które wykonujemy. Pozwalamy albo nie, aby owoce Ducha Świętego zadziałały w kierunku innych osób albo nas samych. Dusza decyduje, czy będziemy dla kogoś łagodni, czy nie. Bo jeżeli ktoś powie mi coś przykrego, to w mojej duszy uruchamiają się mechanizmy ogromne. Emocje. I w moim umyśle toczy się walka. Co zrobić? I kiedy jest Duch Święty, to on przyjdzie ze swoją łagodnością i mówi, otwórz sobie. Uspokój się. A dusza mówi tak jak pastor, przyłóż, bo z grubej rury teraz jest okazja. A Duch Święty mówi nie, no to dobrze. I nasza dusza decyduje, co my wybierzemy, taki przełącznik jest. Zrobić, nie zrobić. Zrobić, nie zrobić. Ale kiedy Duch Święty nad nami panuje, panuje w naszym życiu, to my ulegniemy temu, że staniemy się łagodni. I kiedy zauważymy, że łagodnie będziemy postępować do tego naszego przeciwnika, to nagle się okaże, że to jest właściwa droga. To była właściwa droga. Ja jestem uspokojony i ten drugi człowiek jest uspokojony. I rozeszliśmy się w pokoju. Czy to nie jest działanie Ducha Świętego? To jest działanie Ducha Świętego w nas. A funkcjonujemy w oparciu o naszą duszę. I Duch Święty ma wpływ na to, co my mówimy. Wiecie, ja znam ludzi, co najpierw mówią, a potem dopiero myślą. Zamiast najpierw pozwolić Duchowi Świętemu, że zweryfikował to, co oni mają powiedzieć, to jednak wypałam coś potem, a po co to powiedziałem. I mówię, przepraszam. Ale nie wiemy, jak drugi człowiek się na to, że tak powiem, na to zareaguje. Zanim twoja dusza powie do twoich ust, mów to, najpierw trzeba, dusza powinna się udać do ducha i tam zweryfikować, co ja mam teraz powiedzieć. Boże, co ja mam teraz powiedzieć? Będziemy mieć w sierpniu ewangelizację i już musimy się na to przygotowywać. Mentalnie musimy znać Boże Słowo, bo ludzie będą się pytać o różne rzeczy. Może trzeba się doszkolić, może trzeba więcej Bożego Słowa zacząć czytać. Bo przyjdzie tak jak chwila, że zostanie zaatakowany pytanie, albo jakąś obelwą, albo jakąś obrazą. I co wtedy zrobisz? Jeżeli to święty nie będzie kontrolował nas, to możemy robić bałagany. Dlatego, że dusza decyduje o tym, co tak naprawdę wypływa w nas. Czy dusza zdecyduje, że ma być zrobiona tak, jak ona chce, czy najpierw skontaktuje się z Bogiem w duchu i dopiero to będzie wykonywać, co tutaj zwać. Następna rzecz. O duszy. Kto pragnie być napełniony duchem świętym? Takie zadam pytanie. A kto jest napełniony duchem świętym? Masterowała jest ta ludź. Mówicie językami? Ci, co podnieśli rękę? Okej. Nie, owoce to... Owoce są sprawą, że tak powiem, wtórną. I oczywiście, jeżeli Duch Święty pracuje, no to on tutaj będzie śmiał.
Mamy.
A jak nie mamy? Nie wiem.
Duch Święty jest potrzebny.
Cieszę się, że taka dyskusja jest tu, wywiązała się. Wilka się zapytała, a jak nie mamy owoców? Może kiedyś przemówiłeś językami. I na tym się skończyło. I zostawiłeś, zakopałeś tam dziurę, w dziurę całe wydarzenie i nic więcej się tam nie dzieje w temacie. Proponuję wrócić tam, gdzie trzeba, szukać Bożego oblicza i wtedy, no nie będziemy mogli powiedzieć, że nie będzie taką osobą na pewno. O czym chciałem? Aha, pytałem się, kto chce być ochrzczony w tym świecie. I nikt nie podniósł ręki. Ewangelia ma 7 rozdział, 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, głosi pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienia Jezusa, czyli jeszcze nie umarli, nie zmartwychwstali. Nie stąpił do niego. Co tu jest napisane? Jeśli pragniesz, Jezus Chrystus napełni cię Duchem Świętym. Ja muszę podzielić moje kazanie i to za chwilę będę kończył. Bo jeszcze minimum z pół godziny do mówienia, ale to by było za dużo. Ale o czym, jak skończę tą część. Jezus mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Teraz jest ciepło. I chce nam się pić. I wyobraźcie sobie, że od teraz do wieczora nie dostalibyście nic do picia. Jakbyście wieczorem za butelkę wody? Wszystko byście dali. Byście chodzili cały dzień na słońcu i wieczorem ktoś by przed wami postawił butelkę wody i mówił: napij się. Wiecie, co to jest pragnienie? Ja nie wiem, co to jest, bo mam dostęp do wody. I gdybym powiedział, co to jest, że wiem, co to jest pragnienie, to nie wiem. Kiedyś oglądałem taki program, starszy człowiek mówił, było spotkanie jakieś tam gimnazjalistów z człowiekiem, który, nie wiem właśnie, chyba był w jakimś obozie niemieckim, ale generalnie rzeczy dotyczyły II wojny światowej. Nie, w Gułagu, o właśnie. Jego rodzina w 40 roku, bo to był Polak, została wywieziona na Syberię i mówi: wy młodzi, pamiętam to zdanie, zróbcie wszystko, żeby nigdy nie było wojny. Dlatego, żebyście nigdy nie wiedzieli, co to jest głód. Bo wiecie, co to jest głód? Głód to jest tak, że nie myślisz o niczym innym, tylko mówisz w swoim umyśle: jeść, 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 jeść. My mówimy dzisiaj o takim głodzie. My mówimy dzisiaj o takim pragnieniu. To nie jest widzimisię. My nie mówimy o Duchu Świętym, który jest naszym widzimisię. My mówimy o kimś, kto jest naszym głębokim pragnieniem. Kogo my pragniemy z całego swojego wnętrza. My mówimy o kimś, o takiej błodzie, że chcemy go spotkać i chcemy, żeby on był w naszym życiu. Z całego naszego serca, z całej naszej siły, z naszych myśli. Cały czas to przyjdź Duchu Święty i zrób coś z moim życiem. Jezus mówi o takim pragnieniu. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I co wtedy się stanie, jeśli ktoś pragnie? Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Co to jest? Właśnie. Tego strumienia nie da się ukryć. Jeżeli ktoś mówi, tak, mieszka we mnie Duch Święty. I kto na nich przyjdzie i powie, to pokaż mi. Pamiętacie, co się stało w Dzień Zielony Świąt? Co się stało? Ludzie zostali oszczeni Duchem Świętym, którzy znajdowali się w wieczerniku, przez 120 osób. I co się stało? Weszli na ulicę. I co się stało dalej? Nie mogli się w Jerozolimie ukryć. O jego się Boże dzieła do tych ludzi, którzy przyszli z różnych narodów, ci Żydzi przyszli z różnych miejsc, bo już wtedy byli rozproszeni i przyszli na święto do Jerozolimy. I nie mogli się z tym ukryć. Rozumiecie, o czym ja dzisiaj mówię? Wypłyną rzeki wody żywej, to jest to, że to, co masz w środku, to, co Bóg zrobił w twoim życiu, nie będziesz mógł tego zatrzymać. Duch Święty nie jest poddany człowiekowi, żeby on się lepiej poczuł. Oczywiście może i też. Ale głównym jego zadaniem jest to, żeby dzieło Jezusa Chrystusa było ogłaszane innym ludziom. Bez Ducha Świętego jest to bardzo trudne do zrobienia. Ale z Duchem Świętym wiesz dokładnie, co do kogo powiedzieć. Ci ludzie, kiedy mówili językami, to nie rozumieli tego, co mówią. Ale druga strona doskonale rozumiała to. To są rzeczy nadprzyrodzone. Tego nie można zmieścić w swoim umyśle. Tego nie można uwieźć w swojej duszy. To są rzeczy, o których my mówimy, to są niebiańskie rzeczy. To nie dotyczy świata. To nie dotyczy systemu świeckiego, którym my jesteśmy zdominowani. I świat nie może wziąć góry nad nami. My musimy żyć w innej rzeczywistości niż w systemie światopoglądowym, który jest nazywany przez Biblię światem. To jest oddalone, bardzo daleko od tego, co mówi Biblia, co mówi Boże Słowo. A Duch Święty jest po to, żebyśmy my mieli dominację nad tym systemem, który jest nazywany przez Biblię światem. Żebyśmy mieli na tym światopoglądem zwycięstwo. Po to jest znane nam Duch Święty. I żebyśmy zwyciężali, żebyśmy sięgali, o tym będę mówił w następnym moim kazaniu. Jak zrobić to, jak złamać wszelkiego rodzaju blokady, które powodują, że nasze życie nie jest pełne Ducha Świętego. Jak to zrobić, jak to uczynić? To będę mówił za tydzień. A teraz, do tego miejsca, chcę, żebyście zapamiętali, żeby starać się o to, żeby Duch Święty był w naszym życiu, abyśmy mówili językami, abyśmy mogli oddawać Bogu chwałę w językach, aby On miał wpływ na to, co my robimy i aby miał wpływ na to, co my robimy przez nasze ciało i co się dzieje w naszej duszy.